A teraz naszym gościem profesor Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Nie tylko, że mandat odnowiony i to z drugiego miejsca, lat temu 4 było miejsce pierwsze, to jeszcze jeden poseł więcej na liście warszawskiej i w ogóle dobry wynik, jeżeli chodzi o liczbę głosów, to podwojona liczba głosów obecnie Trzeciej Drogi do tego, co zdobyło PSL, Koalicja Polska, lat temu 4. Jak, jest euforia czy nie ma?
No jest pewne zadowolenie. Ja startowałem z drugiego miejsca, nie z pierwszego, a mimo to, jeśli chodzi o kandydatów na liście Trzeciej Drogi, którzy byli popierani przez PSL, dostałem drugi wynik w kraju. No więc tylko prezes Kosiniak-Kamysz mnie przebił, co jest oczywiste. Więc nie jest tak tragicznie.
Nie jest tak źle, ale teraz trzeba zrobić rząd. Gościem Poranka Wnet z kolei był Kasper Pożyński. Mu zadałem pytanie, kto będzie rządził. Odpowiedział, że koalicja centrolewu, a jak zapytam pana profesora, kto będzie rządził w tym pierwszym rozdaniu, to jaka będzie odpowiedź?
No to będą rządziły cztery partie, czyli Platforma czy Koalicja Obywatelska.
Partii to będzie 11, panie pośle.
No partii jest więcej, ale to jakby tak dzielić, to ja przypominam sobie, że w rządzie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy to były takie mini partyjki, które miały trzy osoby i tak dalej. Ale to pominmy. No więc będzie rządziła Koalicja Obywatelska, Wspólna Droga albo jako jeden klub, albo dwa kluby.
Trzecia. Czyli... Właśnie, czy Trzecia Droga będzie wspólną drogą dla Hołowni?
Trzecia Droga, Wspólna Droga, tak zawsze mówiliśmy. Czyli Trzecia Droga wspólnie albo oddzielnie, to jeszcze jest dyskutowane. Czy będą dwa kluby, czy jeden. No i oczywiście tak zwana Nowa Lewica. No i mamy razem, jak dobrze sobie przypominam, 248 mandatów, no więc damy radę.
To teraz jeszcze pytanie, czy na pewno z lewicą, bo pojawiają się takie spekulacje, że może ją podzielić, będzie mniej kłopotliwa.
No nie, to lewica sama może chcieć się podzielić, bo są takie jakieś dyskusje, że może razem chce wyjść, stworzyć własny, ale nie stworzy klubu, tylko stworzy koło, a jak się stworzy koło, to nic nie można zrobić w Sejmie, bo są bardzo ograniczone możliwości. Więc to byłoby to raczej samobójcze, no ale to myślę, że oni jednak zostaną w tej nowej lewicy i będziemy wszyscy razem.
Partia Razem może być kłopotliwa dla tej koalicji, może nie pasować do układanki?
Nie sądzę, dlatego że w tej kadencji udało się jednak szefostwu Nowej Lewicy jakoś zachować spokój i przeprowadzać wszystkie rzeczy, które chcieli, więc to myślę, że dadzą radę.
A gdyby PiS powiedział, niech premierem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz?
Myśmy mieli takie hasło wyborcze do ostatniego momentu przed ciszą wyborczą. Albo głosujecie na Trzecią Drogę, albo będziecie mieli trzecią kadencję PiS. No i ludzie zagłosowali na Trzecią Drogę. W związku z tym nie można im zafundować trzeciej kadencji PiS-u razem z nami.
To nie wchodzi w grę. To będzie już kadencja pierwsza premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, a PiS gdzieś tam będzie w tle.
To nie wchodzi w grę.
Nie wchodzi w grę.
Nie ma takiej opcji.
Nie przekupią was niczym.
Nie.
No w mediach publicznych to jeszcze gdzieniegdzie są takie nadzieje, ale dobrze, to widać, że...
W społecznościowych również rozmaite głupoty ludzie wypisują, aż przykro czytać.
To prawda. A propos głupot w mediach społecznościowych, Izabela Leszczyna, to tak przy okazji, nie to, że bezpośrednio mówię, że pani minister głupoty pisze, ale napisała, że jest wielka dziura Morawieckiego i chyba nie będzie funduszy na różne obietnice.
To nie ma możliwości tego sprawdzić do momentu, kiedy wejdziemy do Ministerstwa Finansów. Bo ja pamiętam, jak pan minister Bałc mówił o wielkiej dziurze finansowej, potem to troszkę inaczej wyglądało też. I nie można tego sprawdzić, dopóki się nie ma dostępu do danych, a te dane są trzymane wyłącznie przez rząd. W związku z tym zobaczymy.
PiS to oszuści ukrywali przed wyborami, że w tegorocznym budżecie jest gigantyczna dziura Morawieckiego. Ja sprawdziłem tą gigantyczną dziurę Morawieckiego w relacji do budżetu. Jest znacznie mniejsza niż realizacja budżetu chociażby w roku 2014, wtedy, kiedy wiceministrem finansów była pani Leszczyna. Wtedy na wrzesień było deficytu 23 miliardy złotych. To było znacznie więcej proporcjonalnie niż obecne 35.
Pytanie jest inne. Pytanie jest, ile, jak jest Polska zadłużona poza budżetem? Bo zadłużenie budżetowe jest znane i nie jest takie tragiczne. Natomiast dość ograniczone. Natomiast problem jest w tych funduszach, BGK, które są poza budżetem. Bo ja doskonale pamiętam, jak na przykład Grecja chciała wejść do Unii Europejskiej, to nagle się okazało, że są budżetowo całkiem dobrze stoją, a potem się okazało, że to wszystko nieprawda. To samo było z Włochami, którzy ukrywali ogromną dziurę pozabudżetową i mieli najgorszy wynik długu do PKB w całej Unii Europejskiej. Więc zobaczymy, jak przejmiemy władzę.
To się wtedy dopiero zobaczy i wtedy dopiero będzie realizować obietnice, bo mam przed sobą 100 konkretów Donalda Tuska. W tej chwili wydaje się, że jakby nie ma woli, żeby te konkrety realizować.
No ale to proszę, to pytanie to proszę kierować do polityków Koalicji Obywatelskiej, a nie do mnie, bo ja nie jestem tak dobrze zapoznane z tymi propozycjami, w związku z tym trudno mi je komentować.
No dobrze, ale propozycja 800+. Donald Tusk chciał, żeby było od 1 czerwca, teraz wydaje się, że nie stać. Stać nas na 800+ od 1 stycznia, czy nie stać nas?
Znaczy nasze podejście jest takie, że 500+ powinno zostać zatrzymane, a 300+, bo to nie, to nowe jest tylko 300, powinno iść do ludzi, w których przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracuje. No ale tutaj każda partia miała troszkę inne zdanie w tej materii, więc będzie o tym dyskusja. Nikt nie zabierze 500+ na pewno.
500+ nie zabierze.
A 300+ jeszcze nie funkcjonuje, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecało 300+ od stycznia przeszłego roku, więc tego nie wypłaciło, tylko obiecało.
No obiecało, więc... ale jest ustawa. I teraz co wy z tą ustawą zrobicie?
Będziemy się przyglądać.
Będzie się przyglądać, czyli jest szansa, że... A to dlaczego Donald Tusk chciał 800+ od 1 czerwca? To on jest niepoważny, co on jest?
Bo chciał... Wręcz przeciwnie, jest poważny i chciał sprawdzić Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecuje, że powie gruszki na wierzbie, to znaczy, mówiąc, my naobiecujemy rzeczy od momentu, kiedy już nie będziemy sprawować władzy. No to wtedy niech się opozycja z tym o to martwi.
800+ to są gruszki na wierzbie?
No to była gruszka na wierzbie, bo powiedzieli nie. I tutaj pan Tusk miał rację. Powiedział, jak chcecie oddawać 800+, no to wyłóżcie na to pieniądze. Znaczy 300+, bądźmy...
Dodatkowe.
Bo dodatkowe 300. A nie, obiecacie 300+, ale to już, żeby to przyszły rząd znalazł pieniądze. No to tak to wyglądało i tak to wyszło. Czyli pan Tusk miał rację.
Ale to jeżeli dobrze wiem, jeżeli by PiS się zgodziło i przyjął 800+ od 1 czerwca, to wy byście to teraz kontynuowali.
No to nie byłoby wyjścia. Nie byłoby wyjścia.
Nie byłoby wyjścia, a teraz jest wyjście, że można to jednak zabrać, jak rozumiem.
No nikogo nic nie zabrać. Nie można zabrać czegoś, czego nikt nie dostał. No. Bo nikt 300+ nie dostał. No panie
nie
redaktorze,
dostał?
Nikt nie dostał. Tylko to były obiecanki, cacanki, to gruszki na wierzbie. Dostaniecie za pół roku, no ale jak się nie rządzi, to ja mogę powiedzieć, dostaniecie Niderlandy, no.
No jakby był premier Morawiecki...
To pan Zagłoba, tylko miał lepsze poczucie humoru niż pan premier Morawiecki, powiedział, oferujemy Szwedom Niderlandy.
Dobrze, tylko PiS wiele obiecywało i bardzo wiele, nie wszystko oczywiście, ale wiele dowiozło.
I bardzo wiele nie dowiozło, więc na tym polega problem. Jest cały zestaw rzeczy, których PiS nie dowiózł i dzięki temu ludzie się mieli dość i
kwotę wolną od podatku
odsunęli od władzy.
Dwukrotnie wyższą, to też były Niderlandy, gruszki na wierzbie, to akurat premier Donald Tusk obiecywał.
No ale to już nie zaczynajmy mówić na temat nowego bezładu, który doprowadził do chaosu podatkowego i dwóch systemów podatkowych obowiązujących w państwie jednocześnie. No to jest, to takiej klęski to nikt nie znał, bo nawet księgowi nie wiedzą, co z tym zrobić i rząd się tego tyłem wycofał.
Dobrze, nie, ja mówię o 60 000 kwoty wolnej od podatku, którą obiecał Donald Tusk w Tarnowie.
No jest obiecał, no to...
No i co?
No i to, co ja mam powiedzieć na ten temat? Taki składał pan przewodniczący Tusk obietnicę i jeśli zostanie premierem, na co wszystko wskazuje, to będzie się z tych obietnic rozliczał. No co ja mam powiedzieć na ten temat?
Zagłosuje pan za? To jest realny pomysł?
Tego nie wiem, czy to jest realny pomysł. Zobaczymy, jak mówię, jak nie znamy stanu budżetu państwa. No, ale to ja, i tak ja, krawiec kraje, jak mu materii staje. No ja nie jestem w stanie za obietnicę, które ktoś składał, ponosi odpowiedzialność ta osoba, która je składała. No więc,
ale Donald Tusk nie mówił nic o żadnym budżecie. Donald Tusk w Tarnowie mówił tak, proszę państwa i proszę pana profesora. Jeżeli w Polsce znów nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. Wiecie, z czego można sfinansować ten program 100 konkretów 100 dni? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. No to chyba nie ma kłopotu.
No nie, ja pamiętam, pani premier Szydło mówiła, wystarczy nie kraść. Potem się okazało, że może nie wystarczy. No ale, ale to są w kampanii wyborczej rozmaite retoryczne chwyty się stosuje.
To ja był chwyt retoryczny?
No, ja nie będę, nie mogę odpowiadać za wypowiedzi pana premiera Tuska, czy byłego premiera, może przyszłego premiera. No więc może. To myślę, że należy rzeczywiście zwiększać kwotę wolną od podatku.
Powiedział pan w naszym wywiadzie, że to jest poważny człowiek. Poważny człowiek mówi takie słowa bez pokrycia?
Prawdopodobnie wyliczyli mu ludzie w partii, bo przecież sam tego nic nie liczył, że pokrycie na to jest. A bo pan Tusk jest poważnym człowiekiem. No jest jednym z najważniejszych, z najważniejszych polityków w Polsce.
Że pieniądze znajdą się automatycznie na budżetówkę, podwyżki 30% dla nauczycieli, 20% dla budżetówki, kredyt 0%, też się znajdą pieniądze, na babciowe też się znajdą pieniądze. Znajdą się na to wszystko pieniądze? Niemalże automatycznie, jak mówi Donald Tusk?
Można nie wydawać pieniędzy na rozmaite rzeczy, na których pieniędzy wydawać nie należy, od między innymi na CPK.
Telewizja Polska, CPK to
prawda. I Telewizję Polską. I tutaj można, jak się ma Ministerstwo Finansów w swoich rękach, to można przesuwać środki finansowe z jednego na drugie miejsce i zwykle się takie pieniądze znajdują. Więc nie widzę powodu, żeby zakładać, że się nie znajdą.
Uda się zrobić Tuskowi 100 konkretów w 100 dni?
Tego nie wiem. No ja to proszę, o to proszę pytać Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską. Ja nawet nie znam tych 100 konkretów, bo nie studiowałem.
Prześlę panu mailem. To bardzo ciekawy dokument. Będziemy się do niego...
Nie studiowałem tego dokumentu, w związku z tym trudno mi się do niego odnosić, ale to proszę pytać posłów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej.
Nie omieszkam tak zrobić, panie profesorze. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski, warszawski poseł PSL-u trzeciej drogi. Właśnie powiedział pan o Tusku, że być może, że pewnie albo być może będzie premierem w Platformie. Nie ma wątpliwości. Donald Tusk premierem i basta.
No ja rozumiem, tylko że oczywiście Platforma nie uzyskała wyniku, który daje jej rządzić bez koalicjantów. Koalicjanci zawsze mają coś do powiedzenia i te rozmowy się toczą. W związku z tym zobaczymy. Oczywiście pan Tusk ma doskonały mandat, żeby zostać premierem, ponieważ jego partia jest największą partią opozycyjną, a sam zdobył wynik, którego nikt w Polsce nie zdobył. Ponad 500 tysięcy głosów. No więc, czyli suweren na niego zagłosował. W związku z tym ma prawo i może się domagać tego, że będzie premierem. Ja to rozumiem.
A w tej układance jest szansa, jest miejsce, jest możliwość na wykreowanie innego premiera?
No tylko nie wiem, to o tym będą rozmawiali liderzy czterech ugrupowań i zastanawiali się, jak stworzyć stabilny rząd na następne 4 lata.
Oni będą rozmawiać, ale pan profesor myśli za nich, pewnie za część z nich. To...
Ja za nich nie myślę, to ja przepraszam.
Dla nich, ani za nich
nie myślę. Oni sami rozmawiają i sami dyskutują. Ja widzę logikę tego, żeby pan Donald Tusk został premierem. Jak mówię, przy takim mandacie trudno, żeby rezygnował z tej pozycji, no bo ma do tego podstawy.
To są jeszcze 3 takie duże teki do wzięcia. Marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Jaki podział, że dla Koalicji Obywatelskiej największy kawałek tortu, czyli premierostwo, dla was trochę mniejszy, czyli marszałek Sejmu, i dla Lewicy najmniejszy, czyli marszałek Senatu.
No, ale jeszcze u nas jest jeszcze Polska 2050 pana Szymona Hołowni, który w związku z tym też to jakoś musi być ogarnięte, prawda? Więc nie wiem, jak to się będzie dzieliło, to są rozmaite spekulacje, a to są spekulacje medialne. Ale może będziemy mieli wspólny klub, ale ponieważ tego nie ma jeszcze decyzji w tej materii, więc trudno mi się wypowiadać. No, każdy chce coś dostać, to jest oczywiste w takich negocjacjach i zawsze każdy coś dostaje, a co się uda wynegocjować, to zależy od moich kolegów. Ja nie jestem negocjatorem w tej materii, w związku z tym trudno mi się tutaj wypowiadać.
Ale to byłoby sympatyczne, znaczy takie logiczne nawet. No, każda, przepraszam, to może ten, każda świnka w tej bajce dostaje swój własny domek. No, lewica tam domek w Senacie, wydomek w Sejmie, a premier w kancelarii premiera Platforma.
No, równie dobrze można powiedzieć, że my mamy akurat, jak sobie przypominam, chyba więcej senatorów niż lewica, no więc można powiedzieć, że my powinniśmy mieć senat. To są takie dywagacje dość
dobrze. A Szymon Hołownia chce mieć marszałka Sejmu. Dobry. No,
to marszałek Sejmu jest bardzo ważną osobą, ponieważ marszałek ma władzę sparaliżować pracę Sejmu. I jest rzeczą absolutnie konieczną, żeby to było w rękach kogoś, kto będzie współpracował z premierem, bo inaczej to się robi kompletny chaos.
Szymon Hołownia będzie współpracował z premierem Donaldem Tuskiem?
Ja myślę, że pan Szymon Hołownia by bez żadnego problemu współpracował z panem Donaldem Tuskiem, bo w ogóle opozycja będzie ze sobą współpracować, no to jest oczywiste. Ale pan premier może chcieć mieć tę pozycję zachowaną dla Platformy Obywatelskiej. No to są...
I co, oddacie im marszałka Sejmu i premiera? Ej, to co z was za macherzy?
No, panie redaktorze, to jest kwestia negocjacji. Jeżeli się coś oddaje, to coś się za to zyskuje. No, na tym polegają negocjacje zazwyczaj.
Ministerstwo Energetyki dla pana profesora. Ja bym szedł w tą stronę.
Nie ma Ministerstwa Energetyki.
A to stworzycie. Takie duże, jak kiedyś chciał Piotr Naimski. Takie duże, wziąłby pan minister, takie duże, porządne Ministerstwo Energetyki?
Panie redaktorze, żadnych skór na żadnym niedźwiedziu nie będę dzielił. To nie zależy ode mnie. To nie zależy ode mnie, to zależy od ustaleń liderów partii, kto, co, gdzie, jak, w związku z tym.
No dobrze, ale jak
nie siedzę w domu, bo nie zastanawiam się, czy ja byłbym takim ministrem, czy innym ministrem, więc proszę.
Każdy inteligentny człowiek ma swoje ambicje.
No oczywiście, ale trzeba również wiedzieć, jakie są możliwości. Gdybyśmy wygrali jako trzecia droga wybory i my rozdawaliśmy karty, to wtedy ja bym stawiał poważnie takie pytania, ale jesteśmy młodszym partnerem tutaj.
Jak nie pan z doświadczeniem w biznesie, w energetyce, no to kto? Podobno Zieloni bardzo chcą energetykę. Oddacie Zielonym energetykę?
Zielonych to w Sejmie chyba jest trzech.
Trzech, ale jeszcze u Hołowni jest też duża frakcja bardzo zielona, więc mogliby wspólnie zawalczyć.
Jeśli chodzi o w poprzedniej kadencji, to parlamentarny zespół do spraw odnawialnych źródeł energii to był w naszych rękach. Mieczysława Kasprzyka, który niestety nie jest w Sejmie. I myśmy doprowadzili do tego, że w końcu wyrzucono do kosza ustawę 10H na temat wiatraków. Tyle, że pomimo tego, żeśmy się porozumieli z panią minister Moskwa i z panem premierem Morawieckim i oni się zgadzili z naszym rozwiązaniem, to rozwiązanie zostało wyrzucone do kosza dzięki interwencji w ostatniej chwili na sali sejmowej i pan przewodniczący Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, pan Suski, wyrzucił tę sprawę do kosza.
Teraz będzie można wrócić, ale co jest tak, że ta energetyka szeroko pojęta będzie w waszej kompetencji, w kompetencji polityków trzeciej drogi, aż dokładniej, precyzyjnej Koalicji Polskiej?
Nie wiem, jak to będzie, natomiast z całą pewnością będziemy w tym bardzo zaangażowani, bo jednym z pionierów odnawialnych źródeł energii w polskiej polityce był nasz premier, a obecnie senator Waldemar Pawlak i to robił od ponad 20 lat. W związku z tym my jesteśmy bardzo przywiązani do tego, żebyśmy mieli wiatraki na lądzie, żebyśmy mieli prosumencką fotowoltaikę, którą PiS wyrzucił do kosza 1 kwietnia tego roku, przestała być opłacalna, i oraz biogazownię, które jest też takim naszym konikiem. zwłaszcza Marka Sawickiego.
I który wspólnie to realizował chociażby, jako się słucha pana ministra Sawickiego, pana posła Sawickiego, dość dobrze mu się współpracowało z Danielem Obajtkiem i z Orlenem w tej kwestii. Zresztą Marek Sawicki, za to go zresztą wszyscy lubimy oczywiście, ma swoje zdanie i mówi, że jego zdaniem Orlenu dzielić z powrotem nie należy. Co zrobicie z Orlenem?
Ja uważam, że fuzja Orlenu z PGNiG-iem to było szaleństwo. Sprzedaż Lotosu Saudyjczykom to było również szaleństwo i szaleństwo, i zgadzam się absolutnie w tej materii z osobą wyjątkowo kompetentną, to mimo że jest po innej stronie sceny politycznej, to znaczy z Piotrem Naimskim.
Dobrze, ale jest już fuzja zrobiona i co teraz?
No to czy musiałbym się temu przyjrzeć. Jest to... Ta fuzja była błędem, no i trzeba by się przyjrzeć, co z tym zrobić. To nie jest rozmowa na 5 minut, to trzeba by się zastanowić. Ja muszę z tym zapoznać. Ja ogólnie byłem przeciwny tego typu fuzji, bo te fuzje nigdy, czyli bardzo rzadko, mówiąc szczerze, ja przeprowadzałem przejęcia firmy i wiem, jak to wygląda. Tego typu fuzje bardzo rzadko stworzą wartość dodaną. Na przestrzeni.
Czyli to PGNiG wraca jako samodzielna firma i Lotos odtwarzamy, rozdzielamy dwie rafinerie, tą płocką od tej trójmiejskiej?
To już się mleko wylało, dlatego że nie możemy zmienić sytuacji, że stacje poszły do MOL-u, a część akcji do Saudi Aramco, bo tam jest tak źle skonstruowana umowa, że zapłacilibyśmy potworne kary. To z tego się już odkręcić podejrzewam nie da, ale PGNiG można odłączyć.
Dobrze, to grupa Lotos bez PGNiG-u, a z Eneą, czy także wyłączycie tą grupę energetyczną?
No to są spekulacje, ja nie będę w tej chwili mówił,
to jest pytanie, nie spekulacje. Panie profesorze.
To jest spekulacja, dlatego że ja musiałbym się dogłębnie temu przyjrzeć, żeby tego typu... Ja byłem, oprócz tego, że jestem politykiem, to pracowałem w energetyce, znaczy w doradztwie w energetyce i nie mogę takich decyzji podejmować, że tak powiem, siedząc przy kawie czy coś. To trzeba zrobić studium tego.
Najlepiej z pozycji ministra w rządzie. No dobrze, to już ostatnie pytanie o ten Orlen.
Pan redaktor chce mnie wrobić w jeden z najtrudniejszych resortów, jaki...
Jeszcze mógłbym być mniej uprzejmy i lobbować za Ministerstwem Zdrowia, ale jestem łaskawy, więc lobuję za energetyką. Panie profesorze, kwestia, podobno Waldemar Pawlak chciałby być szefem Orlenu, prezesem. To jest możliwe, czy nie jest możliwe?
No jest senatorem. Senatorem. Nie widzę takiej możliwości. Pan premier dopiero co został senatorem, próbował poprzednio i mu się nie udało, teraz został wybrany i z całą pewnością będzie aktywnym politykiem. Myślę, że mu tego brakowało.
No dobrze, to już ostatni temat, atom. Co będzie z projektem atomowym?
No ja jestem za atomem, więc kwestia, czy powinniśmy mieć dwie rozmaite technologie, inaczej jeszcze z dwóch rozmaitych państw, ile to będzie kosztowało, czy to jest racjonalne. To jest, ja nie widzę możliwości, żebyśmy nie mieli energii jądrowej do produkcji energii elektryczności.
Czyli co, Choczewo jest bezpieczne. Amerykanie, Waszyngton nie musi wysłać CIA, żeby zmieniała w Polsce rządu. Utrzymacie ten kontrakt.
Ja myślę, że oczywiście tak. To nie zaczniemy rządów od zerwania kontraktów z naszym partnerem amerykańskim. Poza tym potrzebujemy energii jądrowej. To jest oczywiste. Niemcy teraz po zwariowanym ruchu wyłączenia swoich elektrowni jądrowe kupują energię elektryczną od Francuzów, którzy tego nie wyłączyli.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości trochę zwodził, trochę się bawił tą drugą lokalizacją, puszczał oko do Koreańczyków, do Amerykanów oczywiście również, ale też do Francuzów. No, wy macie być bardziej europejscy. To jest tak, że Francja znowu zyskuje szansę, żeby budować drugą lokalizację atomu w Polsce?
No, nie wiem, jakie będą decyzje, ale koncepcja, żeby zatrudniać do budowy energii elektrowni jądrowych trzy państwa, to jest szaleństwo.
Bo jeszcze mamy taki szaleństwo. Trochę półprywatny, półpaństwowy projekt w Wielkopolsce. Tam jest...
No ale to jest inicjatywa prywatna i prywatni inwestorzy mogą robić, co chcą. To nie ma, ale, ja tutaj nie mam.
No przecież tam też PG jest w środku, jak rozumiem, a PG to...
No po części, no to zobaczymy. To trzeba robić, podejść do tego racjonalnie, ale oczywiście cały czas ja mam z tyłu głowy, że te modułowe reaktory to jeszcze nie funkcjonują, no więc na razie mówimy o przyszłości. Ja oczywiście jestem bardzo zainteresowany, żebyśmy inwestowali w zielony wodór na przykład, no ale również wiem, że to jest kwestia przyszłości, a nie teraźniejszości. No więc to...
I to przyszłości takiej pod pewnym znakiem zapytania. Panie profesorze, długo pana męczę, negocjacje tego, nie chcę zabierać czasu cennego, bo może ta teka ministra przez nasz wywiad zwinie, bo na jakimś spotkaniu pana profesora nie będzie i się nie wylobuje. Panie profesorze...
Wątpię, panie redaktorze.
Na koniec, kiedy ten nowy rząd z Donaldem Tuskiem pewnie jako premierem będzie?
To będzie grudzień. Musi pan spytać pana prezydenta Andrzeja Duda. Andrzeja Duda, dlatego że na razie pan prezydent uznał, że będzie usiłował rozmawiać na temat powołania rządu z osobą, która tego rządu na pewno nie powoła.
Czyli z Mateuszem Morawieckim. Czyli jak pan czuje? To będzie grudzień dopiero, czy...
Ja myślę, że to będzie gdzieś w grudniu, chyba że pan prezydent racjonalnie podejdzie do tej sprawy i zacznie rozmawiać z ludźmi, którzy rząd są w stanie stworzyć. Bo to jest fikcja, bo to jest ewidentna fikcja. Rozmawianie z panem Morawieckim jest ewidentną fikcją.
O tym mówił profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł elekt i poseł ubiegłej kadencji koalicji.
No jeszcze poseł, no bo...
Poseł cały czas tak, dopóki...
Bo cały czas kadencja trwa, dopóki nie powołamy nowych posłów, czyli ja jestem w dalszym ciągu posłem 9. kadencji.
Ja za chwilę poseł 10. kadencji z niezłym, naprawdę niezłym wynikiem w Warszawie. Panie profesorze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Godzina 10.41, teraz zagra zespół The Doors, a zaraz potem wrócimy do energetyki, ale już nie z politykiem, ale z ekspertem.